Rozmowy nie tylko o wierze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Piotr Bączek. Bardzo serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy dzisiejszego wieczoru. I z mikrofonem gościmy, drodzy Państwo, w klasztorze sióstr Klarysek w Kętach. I za kratą klauzurową goście naszego dzisiejszego programu, siostra Laura, siostra Monika i siostra Maksymiliana. Szczęść Boże siostrom.
Szczęść Boże.
I jeszcze ze mną jest tutaj redaktor Robert Karp, którego również serdecznie witamy. Właściwie on się czuje jak u siebie przy mikrofonie radiowym, ale przywitamy go. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczywiście nasze spotkanie upływa pod znakiem Dnia Życia Konsekrowanego, który świętowaliśmy całkiem niedawno i stąd nasza wizyta z mikrofonami u sióstr Klarysek. I tak żeśmy sobie pomyśleli, że ten temat Dnia Życia Konsekrowanego i w ogóle życia za klauzurą warto podejmować raz po raz, bo to chyba nie pierwszy raz, kiedy gdzieś tam siostry czy temat Klarysek pojawił się na naszej antenie. Pan Robert Karp chyba te tematy podejmował raz po raz. Tak to było?
Tak, sukcesywnie się pojawiają tematy związane z takimi bieżącymi wiadomościami. Czy to jest sprawa związana z właśnie Dniem Życia Konsekrowanego, ale także wiele innych spraw. Między innymi ostatnio mówiliśmy sporo o remoncie klasztoru waszego, który no już od kilku lat dobrych ciągnie się ten remont i wiemy, że odzew był dosyć taki hojny, że tak powiem. I diecezja żyje sprawą waszego zgromadzenia, że tak powiem, bo taka łączność diecezjan z ukrytym waszym życiem jest chyba zauważalna, słyszalna, no nie wiem, my to czujemy w każdym razie.
Tak, Kęcki Klasztor, może na początek o tym, no to jest miejsce szczególne tu, ponad 120 lat siostry nieprzerwanie adorują Boga i adorują Go także dla społeczności, wśród której żyją, bo chyba tak to trzeba rozpatrywać. Może najpierw króciutko o samym tym klasztorze. Jeśli ktoś pierwszy raz sióstr słucha, to może byśmy parę słów o tym waszym klasztorze powiedzieli, o tym, co się tu dzieje przez te 120, czy działo przez te 120 kilka lat.
Klasztor zapoczątkowała Matka Maria Łębicka. Jest fundatorką tego miejsca, kościołu, klasztoru. Założyła wspólnotę sióstr kapucynek. Troszkę historia jest zawiła, bo początkowo właśnie na tym miejscu modliły się i pracowały siostry kapucynki. Ich sytuacja była trudna pod względem materialnym. Siostry nie mogły uzyskać zezwolenia na zapoczątkowanie właściwego życia i stanęły przed faktem połączenia z innym zgromadzeniem albo rozejściem się po prostu i wybrały jakby tą opcję właśnie, by zintegrować się z jakąś inną wspólnotą. Doszło do połączenia z siostrami franciszkankami Najświętszego Sakramentu. Jak tutaj ksiądz wspominał, właśnie od 1910 roku została zapoczątkowana wieczysta adoracja. Od tego czasu trwa ona nieprzerwanie. I mamy nadzieję, że to dzieło będzie kontynuowane, że będą siostry, które będą adorować Pana Jezusa. Będą modlić się za lokalną społeczność, za cały Kościół, we wszystkich potrzebach polecanych.
Obecnie tutaj sióstr w waszym klasztorze przebywa, żyje, modli się, pracuje. Ile tych sióstr jest?
Obecnie jest nas 17. No, ta liczba po prostu troszkę maleje, co nie jest takim pocieszające, dlatego że jest wieczysta adoracja i żeby utrzymać adorację, więc siostry muszą być dyspozycyjne. I właśnie ta liczba też no, trochę tak zadaje pytanie, nie, co będzie z naszą przyszłością, co będzie z tym klasztorem. Ale może jeszcze wrócę do tego, kiedy właśnie tutaj siostra Maksymiliana mówiła o naszym klasztorze, o tym trwaniu. I powiem tak, że wiara w Boga i ta mocna ufność w Niego, w Jego opatrzność sprawia niesamowite cuda, bo druga wojna światowa nie przerwała adoracji. To jest już jeden cud. A następny to jest w naszych czasach, kiedy szalała pandemia. I po prostu siostry tak samo były dotknięte tą COVID-em. Chorowałyśmy wszystkie, ale starałyśmy się utrzymać adorację. I ta adoracja została kontynuowana, mimo że byłyśmy chore, miałyśmy po 38 gorączki, to się już nie patrzyło na to, tylko się szło na adorację. A takim motorem była nasza przełożona. Ona, gdy ktoś już nie miał siły, to ona pierwsza zgłaszała się do tej kontynuacji, żeby trwać, żeby błagać Jezusa o to, o przerwanie, o to wyzdrowienie.
Siostra mówi o cudach. Ja myślę, że pewno tych opowieści o cudach codziennych, małych, byłoby tutaj znacznie, znacznie więcej. Może jeszcze się takowe pojawią. Kolejne pytanie, które ja chciałbym postawić, może to one bardziej osobiste jest, ale jak to się stało, że no właśnie, siostry trafiły tutaj. Jaka była historia tego powołania własnego, osobistego? No bo to pewno jest jakaś też opowieść o Bogu, który działa w ludzkim sercu.
Rzeczywiście każdy z nas ma swoją indywidualną drogę do Pana Boga. Nie ma dwóch tych samych historii, tak jak nie ma dwóch tych samych ludzi. No, w moim wypadku było tak, że ja już przed wstąpieniem do klasztoru bardzo tak trzymałam się Pana Boga. Akurat tutaj w moim wypadku może tak bardziej na drodze selekcji. Przekonałam się, że na pewno nie mogę iść na misję, bo to trzeba mieć, to rzeczywiście trzeba mieć powołanie, zwłaszcza dzisiaj. Trzeba być gotowym nawet na męczeństwo. Na pewno trzeba mieć dużo odwagi i po prostu trzeba no, mieć tutaj powołanie do ludzi, też i dobre zdrowie. No ja akurat rozeznałam, że mam powołanie kontemplacyjne, to już tylko latami jeszcze doznawałam takiego potwierdzenia. Naprawdę mam Panu Bogu tutaj z mojej strony za co dziękować i Go chwalić. I no każdy musi tak na swój sposób, no u mnie to było tak na drodze selekcji. Na pewno nie mam powołania do zakonu czynnego. To też czasami można się o tym tak przekonać przez takie zwykłe codzienne doświadczenia. Jak na przykład ktoś nie wie, jakie ma powołanie, może na przykład spróbować udzielać się społecznie. To już na przykład wie, czy to jest dla niego, czy raczej są jeszcze jakieś inne dziedziny więcej w modlitwie. Więc u mnie tak to wyglądało.
A zanim siostra została klaryską, to jak ta historia wyglądała? Szkoła podstawowa, to jasne, szkoła średnia, potem co? Od razu po szkole średniej to pytanie, Panie Boże, czy Ty czegoś chcesz więcej, czy jeszcze gdzieś tam ta historia się toczyła, świeckiego życia?
To znaczy nie, jeszcze, bo to trzeba czasu. W ogóle kiedyś no, nie przypuszczałam, że coś tam może było, że powołanie zakona, ale tak nie brałam tego na serio. I no, w moim tutaj osobistym wypadku to dużą rolę odgrywa czas. Jest to zarówno, znaczy była też zarówno taka sytuacja bardzo krótkiego czasu, że nabrałam przekonania, że tak, że to jest moja droga, ale równolegle do tego potrzeba było więcej w ogóle czasu, bo to jest też dojrzewanie i że niejako też człowiek tutaj się przygotowywuje. Więc u mnie to jeszcze też tak, była szkoła średnia, miałam studia licencjackie i później, bo mi zależało na tym, żebym po prostu to było autentyczne, prawdziwe. Że jak ktoś wejdzie, to się już nie cofa.
To mówiła siostra Monika, tak?
Tak.
Jakaś inna historia ciekawa, nie wiem. Znaczy, chodzi mi o to, żebyśmy może spojrzeli, nie twierdzę, że ta nie była ciekawa, tylko chodzi o jeszcze ten czas przedzakonny, co siostry robiły w swoim życiu, zanim tutaj trafiły.
Może ja się wypowiem.
Proszę, siostra Maksymiliana.
Ja usłyszałam jakby głos powołania już we wczesnym dzieciństwie. I to pragnienie życia zakonnego, bycia zakonnicą, nie słabło. Cały czas jakby mi towarzyszyło. Oczywiście starałam się to rozeznawać na modlitwie, czy nie mylę się, czy aby taka droga jest akurat właśnie dla mnie. I właśnie, myślę, że tak z pomocą Ducha Świętego próbowałam właśnie odczytać tą swoją drogę i też jakby szukałam jakichś potwierdzeń, znaków właśnie, aby się nie pomylić, by mieć pewność. Początkowo myślałam o życiu misyjnym, że wyjadę na misję. Też w związku z tym poszłam do szkoły medycznej, właśnie tak kalkulując, że jak najbardziej właśnie tutaj ta taka profesja się przyda. I ale to tak się ostatecznie skończyło, że po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki wstąpiłam do klauzury tutaj w Kętach i był to właśnie jakby dobry wybór. Znalazłam swoje miejsce jakby na świecie, w życiu. Czuję się szczęśliwa, spełniona i gdybym miała kolejny raz wybierać, to tak samo bym wybrała.
Pozostaje nam siostra Maksymiliana jeszcze, tak? Nie, siostra Laura, przepraszam. Jak to u siostry było?
No, moja historia jest zupełnie tutaj inna niż moje współsiostry, ale Pan Bóg ma różne poczucia humoru i wybiera ludzi, kogo chce. To muszę powiedzieć, że nie ja go wybrałam, ale to on mnie wybrał. Bo w moim życiu doświadczyłam takich pewnych też etapów i kiedy tak rozeznawałam samotność, jakoś to mi nie pasowało, tak całe życie samej być przez życie. Małżeństwo, tak, raczej tam się widziałam, ale życie zakonne nie wchodziło w ogóle pod uwagę. To natomiast moja siostra bardzo chciała wstąpić do klasztoru.
Rodzona siostra.
Moja siostra rodzona bardzo chciała wstąpić do klasztoru i ona takie miała pragnienie, ale Pan Bóg miał takie poczucie humoru, że ona wyszła za mąż. Ja w dalszym ciągu szukałam swojej drogi życiowej. No i w pewnym wakacyjny czas pojechałam z moją kuzynką za granicę. Tam szukać też właśnie, poznawać nowych ludzi, nowych przygód. No i przyjechałam z pełnym worem tych wrażeń. I tak opowiadam mojej siostrze, jakie to przeżycia, jakie doświadczenia, jakich ludzi poznałam. Ale ona tak miała wrażenie, że ona mnie wcale nie słuchała. I w pewnym momencie mi mówi tak: jak długo będziesz wodzić Pana Boga za nos? A dla mnie te słowa były tak przeszywające, że już skończył się temat, skończyło się dalszego dialogowania, opowiadania. Miałam coś wewnętrznie, takie poznanie, że Jeżeli ja teraz nie odpowiem na to wezwanie, ta szansa już się nigdy nie powtórzy. To było tak coś realnego i mocnego, że to jest trudno nawet do wypowiedzenia. Także temat się skończył, ja wyszłam od niej, ale już ten, to już nie byłam ja. Już, ale co z tym zrobić, z takimi myślami, z takimi doświadczeniami? Co ja mam z tym robić? Ja w ogóle życia zakonnego nie brałam pod uwagę. Nie byłam jakimś takim młodym człowiekiem, który tylko przysiaduje w kościele. I postanowiłam iść wieczorem, jeszcze tego samego dnia, do mojego księdza proboszcza, żeby mi pomógł właśnie tutaj w rozeznawaniu i podjęcia tego kroku do jakiegoś zgromadzenia. On tak wyraził, ale jaki to klasztor ma być? Ja mówię, no sama nie wiem. Więc on tak wyciągnął taki lekcjonarz takim z wszystkimi adresami klasztorów, no i tak odczytuje. Mówię, że to nie. Klasztor w Kętach, tak. A czemu ten? No nie wiem, ale ten. A byłaś tam kiedyś? Tak do mnie mówi proboszcz. No nie. No to czemu ten? Nie wiem, ale ja wewnętrznie czuję, że ten. No i tak taka historia właśnie, że wszystko to się toczyło tak inkognito, w domu nic nie wiedzieli. Ja pojechałam z księdzem na rozmowę tutaj o przyjęcie, bo to ja byłam tak stuprocentowa pewność, że to jest to miejsce, że ja innego nie szukam i tylko żeby się toczył dalej ten plan Boży. I właśnie przyjechałam tutaj na rozmowę, na jakiś ewentualny termin wstąpienia. I dopiero wszystko już było ustalone, dopiero może tydzień czy dwa tygodnie przed wstąpieniem powiedziałam to rodzinie w domu. Ale czułam wewnętrznie, że żeby wcześniej tego nie mówić, bo reakcji chyba bym nie zniosła i chyba to by mnie złamało. Więc od początku Pan Bóg mnie tak jakoś prowadził, że właśnie na ostatnią deskę ratunku wszystko to zatrzymać, on będzie wszystkim kierował, ustawiał, tylko mu zaufać. No i tak się stało, jestem 34 lata w klasztorze.
Panie Robercie, tak sobie myślę, że osoby konsekrowane, siostry zakonne, my kapłani mamy jakąś swoją opowieść, tak? Mówimy o czymś, co jest, no właśnie, nie do końca chyba, drugie siostry, do opowiedzenia, bo to jest jakaś tajemnica niewypowiedziana. Nie wiem, jak pan patrzy na powołanie swoje małżeńskie, bo to troszeczkę chyba inna procedura, jeśli tak można takiego słowa
mówić. Ja próbuję się jakoś zaczepić, bo słyszałem takie historie o powołaniu do zakonów, do zgromadzeń żeńskich. Na przykład była taka dziewczyna opowiadała, że podobał jej się welon, prawda? I dlatego wstąpiła do tego zgromadzenia. Następnego roku już zmieniły welony te zakonnice i miała z tym kłopot, prawda? Ale czy siostry coś pociągało takiego zewnętrznego, to, tak jak ja bym patrzył na...
Jak męża żonę.
No właśnie, coś... Na przykład to my w tej chwili opowiemy, widzimy takie charakterystyczne monstrancje, które siostry Klaryski noszą na swoim habicie. No, na przykład taka rzecz, element takiego stroju może kogoś pociągać. Może to jest oczywiście taki głupi zewnętrzny znak, ale jednak niezwykle ważne dla człowieka, który jednak żyje w świecie i próbuje o coś się zahaczyć.
Wydaje mi się, że bywa właśnie, że motywacjami wstąpienia są jakieś takie indywidualne upodobania, typu strój, osobowość kapłana, siostry zakonnej, ale nazywam to, że to jakby Pan Bóg daje taki haczyk, że Pan Bóg daje taki haczyk, by po prostu pociągnąć osobę do siebie. Ale no, stopniowo no, musi nastąpić oczyszczenie motywacji, pogłębienie motywacji, i bo właśnie ten pierwszy punkt zaczepienia jest niewystarczający i
Myślę, że to jest naturalne i że takie przypadki właśnie się zdarzają, chociaż akurat w moim wydaniu to nie miało miejsca.
To trochę tak ja porównałem do relacji małżeńskich, tak? Najpierw jakimi szczegółami zwracają na siebie mężczyzna i kobieta uwaga, ale punktem dojścia musi być ta najgłębsza motywacja serca, całości życia, tak?
No to jeszcze kontynuując to, jakby to porównanie, no to pewnie jest tak, że mija okres miodowy i zaczyna się życie tutaj, prawda? I właśnie coś, co zaskoczyło siostry, coś, co... No siostry są cały czas w tym zakonie, w związku z tym to jest... To jest również pytanie o to, jak ta rzeczywistość przekształciła siostry. Czy zmieniła naturę sióstr całkowicie, charakter, czy też właśnie w pewien sposób odnalazły siostry prawdę o samych sobie?
Po części jakby wszystkie te elementy są. I ja myślę, że w ogóle życie zakonne, konsekrowane właśnie polega na upodabnianiu się do Chrystusa coraz bardziej, do Jego uczuć, do Jego pragnień i jest poznawaniem Boga, siebie, wzrastanie w miłości, która wymaga ofiary i też w takiej wolności. I myślę, że każdy tego doświadcza, że jest to rozciągnięte w czasie, dojrzewamy w czasie, wszystko właśnie jakby tak sukcesywnie się odbywa, ale jednocześnie nie traktowałabym życia konsekrowanego właśnie jako ofiary też, bo myślę, że jest to wybranie, takie niezasłużone właśnie szczęście i odkrycie właśnie swojego miejsca w życiu.
Anioł Beskidów. Jesteś pod dobrymi skrzydłami.
Nie da się ukryć, że takim charyzmatem sióstr jest adoracja, nieustanna adoracja. No tak łatwo nam przechodzi powiedzieć, nieustanna adoracja, prawda? A ja sobie wyobrażam, że jak kęty śpią, to wtedy siostry się modlą, nie?
To kęty tak... się budzą, siostry się modlą, tak. Kęty kładą się spać, siostry się modlą.
No i to jest trudne do wyobrażenia sobie. Znaczy,
gdybyśmy mieli coś opowiedzieć o tym, to dziennie pojedyncza siostra, ile tego czasu spędza na kolanach przed Najświętszym Sakramentem w tej osobistej adoracji?
Normalnie mamy godzinę adoracji w ciągu dnia, ale ze względu, że teraz jest nas mniej, więc niektóre siostry nawet mają po 2 godziny. W ciągu dnia. Natomiast w nocy mamy po 2 godziny. Bo na godzinę to po pierwsze za mała liczba, a po drugie za krótki czas też. Nie, bo człowiek wejdzie w adorację i już trzeba byłoby kończyć, to też. Także w ciągu dnia mamy normalnie po 1 godzinie, ale w nocy po 2 godziny i co 3 noce. Bo co noc człowiek nie dałby rady.
No tak, w ciągu dnia to sobie jeszcze jestem w stanie wyobrazić tą godzinę, ale w ciągu nocy regularnie rzeczywiście to jest duży wysiłek. Ja myślę teraz o takim słowie, które tutaj siostra użyła. Ofiara, tak, bo bardzo często właśnie na zewnątrz ktoś patrząc, ludzie w świecie, bardzo często postrzegają wasze życie jako pewnego rodzaju stratę dla świata. Trzeba ją ponieść, trzeba coś zostawić, obumrzeć może nawet, ktoś by tak powiedział, ale to chyba nie jest najlepsza droga rozumienia życia konsekrowanego i życia za klauzurą. To nie jest tak, że siostry tracą siebie. Czy może tak jest?
Ja powiem tak, że nie jest, ofiara jest pewna z siebie, że ja rezygnuję z jakichś tam rzeczy,
dobrych,
ale to ze względu na Jezusa. To ze względu na Jezusa i właśnie kiedy ja podążam za nim. Jeżeli ja każdego dnia staram się rezygnować dla słusznej sprawy z czegoś, z miłości do niego, to to już nie jest ofiara aż tak wielka. Bo ja powiem tak, że na przykład pewne wyrzeczenia, nie takie na przykład wstawanie w nocy. Jeżeli ja kocham kogoś, to dla mnie to nie jest trud, żeby wstać, bo ja idę do kogoś, kto mnie kocha i kogo ja kocham.
Pan Robert, jak miał córkę małą, też musiał chyba wstawać w nocy, nie mówiąc już o żonie,
tak? Szczególnie, gdy ząbkowała, tak.
Tak, tak, no więc, ale to chyba w pewnych wypadkach widzimy tą paralelę, tak, między życiem normalnym, a normalnym, tak. Życiem po tej stronie klauzury, życiem w świecie, a życiem za klauzurą, no wszystko się bierze chyba z miłości po prostu i wtedy ofiara przestaje być stratą w takim świeckim rozumieniu, a staje się, no właśnie, darem serca. Tak. Siostry to wstają dla Chrystusa, wstają dla Niego. Ojciec małego dziecka, matka małego dziecka wstaje dla dziecka, a w tym wszystkim jest przecież obecny Chrystus, tak sobie myślę, że tutaj wiele wspólnych cech moglibyśmy wyznaczyć po tej linii idąc.
Zresztą jak z siostrami czasami rozmawiamy, to okazuje się, że siostry są bardzo dobrze zorientowane, co się dzieje w świecie. I to wybierają z tego świata te najciekawsze rzeczy, które wydają nam się tak zdarza, że te rzeczy nas rozpraszają. Tutaj natomiast siostry koncentrują się na tych najważniejszych.
No właśnie, ten świat jest tak prosto podzielony na tę stronę klauzury, gdzie my teraz jesteśmy, i waszą stronę. I wydaje się, że komuś by się mogło wydawać, że te światy są nieprzechodnie, tak? Że nie ma żadnej wymiany między jedną stroną klasztornej kraty, a drugą stroną. Ale to jest chyba mylne, bo przecież do sióstr przychodzą ludzie stale.
Oczywiście, furta jest cały czas otwarta i ludzie przychodzą z różnymi intencjami, prośbami, ale nie tylko na furcie, bo i mailowe, przychodzą różne maile, różne intencje dramatyczne czasem. Ludzie telefonują i to o różnych porach dnia, także to my jesteśmy jakby wycięte ze świata, ale jesteśmy razem z Nim, jesteśmy w Nim, bo uczestniczymy na przykład, jeżeli dzwoni matka, jest bardzo ciężko chora, ma małe dzieci, jest w rozpaczy, to ten ból jest niesiony we dwoje, bo my cierpimy i współczujemy tej rodzinie i tej osobie, ale to jest właśnie to nasze zadanie, że wtedy wysłuchując daną osobę, przyjmując intencje, my zanosimy do Jezusa i modlimy się i po prostu w ten sposób właśnie chcemy być z tymi ludźmi poprzez modlitwę.
Czyli siostry wiedzą, co się dzieje, to pierwsza rzecz, tak? Między innymi przez różnego rodzaju kontakty, no bo skoro ludzie mówią o swoim życiu, to jakiś puls tego niełatwego życia po tej stronie klauzury siostry też wyczuwają siłą rzeczy. No inna sprawa, na ile my rozumiemy, my po tej stronie, ludzie czynni, świeccy rozumieją puls życia zakonnego, ale myślę, że skoro ta wymiana darów jakaś jest, to chyba to zrozumienie wzajemne jest. Siostry nie są, jakby to powiedzieć, samotną wyspą na Księżycu. Księży na Księżyc chcą wysyłać siostry. Nie znaleziono jeszcze żadnej planety. Tu pół żartę, pół serio. Ale po prostu pośrodku świata, tak, tętniącego, żyjącego z problemami, z cierpieniem, siostry gdzieś tam otwierają serca, a przez furtę klasztorną to gdzieś dochodzi. Potem bezpośrednio do serca Bożego. No tak by to trzeba było chyba powiedzieć.
Ja ostatnio dowiedziałem się w zupełnie innym regionie Polski, że siostry klaryski są w Kętach. Ale skąd wiecie o siostrach klaryskach z Kętach? No, one są bardzo skuteczne, my takie intencje wysyłamy tam. Ilekroć mamy problem, no to No to właśnie się tam właśnie udajemy. Duchowo udajemy.
Ale to nie jest gwarancja. Siostry nie dają takiej gwarancji, jak, nie wiem, podpisuje się w sklepie, kupując coś. To nie jest automat, znaczy, tak? Czy mechanizm.
Żadnych zasług sobie nie przypisujemy. No, tylko po prostu służymy modlitwą stawienniczą. Pan Bóg jest tym, który udziela łask. A my tutaj no jakby jesteśmy, cieszymy się bardzo, jeżeli intencje są wysłuchiwane. To jest takie wzajemne umocnienie wiary. Też daje nam takie poczucie sensowności jakby naszego bytu tutaj i też tej posługi. Także że jest to dla nas ogromna radość właśnie, jeżeli ludzkie problemy się rozwiązują i to zawsze jakby jeszcze do większej modlitwy nas jakby pobudza do też takiej gorliwości w życiu zakonnym, dążenia do świętości.
Siostry są zresztą częścią wielkiej rodziny klarysek odwieczystej adoracji, żeby nie mylić z klaryskami tymi klaryskami, które znamy z Nowego Sącza, czy ze Starego Sącza, tak?
Stary Sącz,
ale ta rodzina klarysek odwieczystej adoracji to jest między innymi ta sama rodzina, która wydała matkę Angelikę, która założyła największą telewizję na świecie katolicką, EWTN, ona teraz przeszła różne tam, ale właśnie czy siostry czują taki, jak właśnie siostry kontaktują się ze sobą? Czy są takie kontakty jakby w ramach no, tej wielkiej rodziny międzynarodowej? Bo tu chyba w Polsce jest kilkanaście takich klasztorów, ale jeszcze przecież na świecie jest znacznie więcej.
W Polsce tworzymy federację. Do federacji należą jeszcze dwa klasztory z Francji. I w ramach właśnie tej federacji są takie spotkania corocznie. Niech biorą udział przełożone, czasami z delegatkami i jakby tutaj taka bezpośrednia wymiana doświadczeń następuje. Mają one też taki charakter formacyjny. No i tak to wygląda. A jeśli chodzi o te klasztory w Ameryce, w Indiach bardzo dużo jest też klasztorów, powstało fundacji Klarysek Odwieczystej Adoracji, to tam właśnie z tymi wspólnotami no to jest jedynie kontakt taki mailowy. Mamy w zwyczaju, że przynajmniej dwa razy do roku następuje wymiana pomiędzy klasztorami takich jakby okulników wiadomości i z takiej wersji czerpiemy wiadomości właśnie, co się dzieje we wspólnotach tych zagranicznych.
Czasami siostry zewnętrzne, prawda, muszą się spotykać na takich konferencjach gdzieś na zewnątrz, tak? Muszą wyjechać. Czy tak jest?
To znaczy siostry zewnętrzne raczej nie biorą udziału właśnie w takich posiedzeniach właśnie federacyjnych.
Tak, źle się wyraziłem, tak. Nie chodziło mi o te siostry zewnętrzne. Tak.
Tylko siostry klauzurowe po prostu muszą opuścić klauzurę i do jakiegoś wybranego miejsca się udać i tam następuje spotkanie.
Tu jest kwestia całej wielkiej wspólnoty klarysek od wieczystej adoracji, a ja pójdę w drugą stronę. Zapytam o ten ruch ku sercu każdej z sióstr, bo znowu wydaje się, ciągle chwytam się tego słowa ofiara, czy też strata, jak to niektórzy by mogli pomyśleć. Wydaje się, że zostawiamy siebie, ale to jest jeszcze pytanie obok tego właśnie o samorozwój. Samorealizację. Ja wiem, że to słowo może się wydawać też podejrzane, tak? Ale jest pytanie, czy na przykład ktoś, kto idzie do klasztoru, wstępuje do klasztoru kontemplacyjnego, ma szansę na samorealizację, czy musi zostawić siebie i jakby oddać się na rzecz wspólnoty, zostawić swoje pragnienia, marzenia. Z jednej strony tak, no bo to jest jakby istota życia zakonnego, że zostawiamy część świata, tego świata właśnie, w którym my teraz jesteśmy, za sobą. Ale po drugiej stronie chyba też siostry czują, że się jako ludzie spełniają.
Ja myślę, że jest jedno i drugie. Rzeczywiście trzeba coś porzucić, zostawić. No, w naszym wypadku to jak wstępujemy, to no, jest takie bardzo radykalne powołanie. Musimy zostawić nasze ziemię, rodzinę, ale to jest jakby ta jedna strona, bym powiedziała, tego medalu, ale druga jest taka właśnie, to powiedziałabym, ta pozytywna. Że tak, że człowiek jak rozezna zgodnie z prawdą swoje powołanie, jest wobec siebie absolutnie szczery i wytrwale, wbrew wszelkim przeciwnościom, idzie tą drogą, to może być czasami bardzo trudno, boleśnie, ale potem ten człowiek czuje się spełniony i na przykład wie, że trzyma się mężnie swojego powołania i w razie właśnie tych różnych trudności się nie cofa. To jest tak jak właśnie, przypomniało mi się właśnie teraz, jak Pan Jezus mówi w Ewangelii o tym domu zbudowanym na skalę. To właśnie jest to, że po prostu człowiek musi się trzymać Pana Boga i jeśli się zorientuje, rozezna właśnie z pomocą łaski Bożej, że to jest jego droga. I w jakimś tutaj można nawet mówić o samorealizacji, ale bym powiedziała bardziej, no bardziej bym powiedziała w ten nadprzyrodzony sposób.
No, mówimy o samorealizacji, ale siostry przecież tak. Modlą się, to jasne, to żeśmy już ustalili, tak, prowadzą życie wspólnotowe w jakiś sposób, ale też przecież no, jakoś pracujecie. Są siostry, które chyba naukowo pracują, na stronie waszej można zobaczyć chyba jedną z książek, które siostra Rafaela, bo dobrze pamiętam, współautorką jest. Mamy też kwestię haftu, wyszywania. Czyli można się też tak zwyczajnie realizować, to, tak. Bo chodzi o to, że z jednej strony mamy wielkie słowa, bardzo głęboką rzeczywistość powołania, konsekracji, a z drugiej jest codzienne życie. I właśnie o to życie codzienne chcę zapytać. Co to znaczy być na co dzień klaryską? Co się dzieje od rana do wieczora? Jak to wasze życie wygląda?
No właśnie każda ma swoje też takie dary, które właśnie może właśnie cały czas je odkrywa. Na przykład dar, jak tutaj ksiądz właśnie wspomniał, nie, że siostra Rafaela naukowe, nie, że tam jakieś książki wydaje, czy w ogóle utrzymywanie tam strony internetowej. To jest też taki dar, że ktoś może się tym zająć. I na przykład ktoś ma dar w taki smysł do haftu, że no właśnie utrzymujemy się z tego haftu. I to też takie jest rozwijanie swojego talentu. No i każda jedna jakieś ma jakieś dary, które rozwija. I to jest właśnie też takie realizacja siebie. Rozwijanie swoich darów, swoich talentów, pomnażanie też właśnie przez...
Także potwierdzę, siostry tutaj się właśnie mogą rozwijać i jakby te swoje zainteresowania również rozwijać. No dodam, że w miarę możliwości obowiązki tutaj nasza przełożona jakby rozdziela właśnie według też jakiejś zdolności, predyspozycji i właśnie w danym jakimś zadaniu siostra się czuje dobrze, bo właśnie to jest to, co lubi robić, to, co może jeszcze rozwijać.
I to, co służy chyba wspólnocie jako takiej.
Tak, wspólnocie tak, przy okazji.
Bo to buduje wspólnotę i rozwija też.
Tak, ale pewnie siostry są z różnych stron Polski, prawda? Jak to pogodzić to wszystko? Są różne takie tradycje, że tak powiem. Nawet wiemy, że między archidiecezją krakowską a katowicką są duże różnice. Co powiedzieć o siostrach, które pochodzą przecież z różnych stron, ale też reprezentują różne generacje przecież, prawda?
Tak, bo najmłodsza siostra tutaj ile ma lat, skoro mówimy o generacjach, a najstarsza ile? No to
dobrze, że ksiądz pyta się o wiek.
Przepraszam. Nawet nie pomyślałem, że to może być niestosowne. Ale tak statystycznie zapytamy, nie konkretnie.
No konkretnie, tak mniej więcej to no, najmłodsza siostra to już blisko 40, a najstarsza siostra po 80. I właśnie no, dzielą nas te różnice wieku, różnice temperamentów, właśnie z różnych stron Polski jesteśmy. No ale tworzymy jedność. Wiemy, że realizujemy właśnie kontemplacyjno-klauzurowe powołanie i to nas jednoczy. I wtedy te różnice, zresztą one występują również w życiu na świecie, w życiu rodzinnym, w każdej społeczności te różnice się zaznaczają. Ile ludzi, to tyle zdań. Ale myślę, że udaje nam się jakby tworzyć jedność tutaj we wspólnocie i mówiąc pół żartem, pół serio, to też jest dowód na istnienie Pana Boga, że właśnie kobiety no spora liczba kobiet żyje w jednym miejscu i po prostu całkiem się dobrze mają.
Siostra tutaj mówiła o tym, co jest w naszym życiu także po tej stronie jakby klauzury. Ja bym teraz chciał zapytać o to, jak siostry widzą ten dzisiejszy świat. No bo mówiliśmy też trochę, że te światy przechodzą jakby gdzieś tam, przenikają się. Co siostry widzą dobrego we współczesnym świecie, a co was martwi, czym się przejmujecie? No właśnie, co Panu Bogu jakoś tam na modlitwie opowiadacie jako swoją troskę, myśląc o tym świecie, w którym no, żyją ludzie, czynni, rodziny, małżeństwa, my, kapłani, dzieci, dorośli. Jak ten świat odbieracie? Co jest w nim pięknego, co wartościowego? Czym się cieszycie, a co was martwi? Co was może nawet i boli?
Może takim pozytywnym właśnie odczuciem, to jest tak na bieżąco może powiem. Na przykład, kiedy właśnie wybuchła ta wojna na Ukrainie i ta solidarność tych ludzi, że dzielili się czym mieli. Otwierali drzwi nawet obcym ludziom. I to jest taki gest życzliwości, otwartości, no godny naprawdę uznania i piękny. To jest takie piękne, że jest jeszcze w człowieku to uczucie wrażliwości. I to jest takie piękne. Natomiast co jest takie niepokojące, że właśnie widzi się tak namacalnie, że jakby po prostu ta wiara gasła. I co teraz robić, nie, żeby na nowo rozpalić ten płomień? I ja myślę, że co robić? No zacząć od siebie. Bo jeżeli ja będę autentyczny w swojej wierze, ja będę nią żyła na co dzień, będę nią emanować, to będę rozsiewać wokół siebie właśnie to dobro, tą moją autentyczność, żywą wiarę, która po prostu się będzie rozlewać. A nie będę patrzeć na jeden, a róbcie coś, czy jakoś róbmy razem coś, tylko raczej bym powiedziała zacząć od siebie, żebym ja żyła tą żywą wiarą, żeby ja emanowała tym autentycznym świadectwem. To będzie i na świecie będzie lepiej.
Ja też chciałem się zapytać, jak siostry odczytują właśnie ten znak niewątpliwie no, braku powołań. To dotyczy nie tylko sióstr zgromadzenia, ale też dotyczy i przecież no coraz mniej jest małżeństw, nie? No więc...
Tak. Spadek powołań do kapłaństwa też, tak. Do zgromadzeń męskich, problemy z decyzją na małżeństwo, no to rzeczywiście to są takie niepokojące oznaki, które nas wierzących jakoś zawsze bolą, no bo pytamy o przyszłość, nie? I pewno dla sióstr to też jest jakiś znak, no właśnie, i jak siostry odczytują ten znak? Kontynuując pytanie pana Roberta.
No też bym się tutaj wypowiedziała na ten temat, że no wiara, bo osłabła wiara i nie ma powołań, bo nie ma wiary w rodzinach. Jeżeli nie ma wiary w rodzinach, to te dzieci też nie mają przekazu, nie mają też rodzice nie dają świadectwa. Jeżeli te dzieci wzrastają, młodzież też wychowuje się bez Boga, coraz częściej odchodzą od Boga, no więc tu jest cały czas jeden problem, brak wiary, po prostu spadek wiary.
A jeszcze, bo siostry opowiadały o swoich powołaniach i to, co mnie uderzyło, to jest to, że wyobraziłem sobie tę sytuację, tak przynajmniej tak jak siostry to odmalowały, że było tam trochę ciszy w życiu sióstr, żeby usłyszeć po prostu ten głos Boga. Często w dzisiejszych czasach no po prostu to jest za dużo hałasu, żeby wsłuchać się w siebie. Przecież od siebie zaczynamy to słuchanie. A tak jakby zrozumiałem. Dzisiaj nie ma takiej decyzji, nie ma często czasu, by podjąć decyzję no, jakąś taką wiążącą na całe życie. Tylko są to jakieś decyzje, które właściwie odraczają jakąś najważniejszą, a być może najważniejszej w ogóle nie będzie, nie? Czy to tak siostry również widzą świat?
Tak, zgodziłabym się z tym. Jest cisza właśnie bardzo, bardzo potrzebna, żeby po prostu usłyszeć głos Pana Boga w swoim wnętrzu. To jest, moim zdaniem, nawet bym powiedziała, że to jest sprawa no, podstawowa. No, myślę, że nie musiałabym mówić, bo wystarczy, że wyjdziemy na nasze ulice, naszych miast. Wszędzie jest hałas, głośno, świat pędzi. Młodzież noszą słuchawki w uszach. To nie. Trzeba to wszystko powyłączać, zostawić.
Ja też mam teraz słuchawki w uszach. Tak. Ale ja słucham siostry.
Tak. I właśnie trzeba to wszystko odstawić na bok i wyłączyć muzykę i po prostu posłuchać, co się dzieje w swoim wnętrzu. Ale to nie jest łatwa sprawa, bo czasami uciekamy przed swoimi problemami. Bywa tak, że Pan Bóg woła, ale człowiek nie chce usłyszeć. Jest powołany, ale nie jest dyspozycyjny, żeby jemu odpowiedzieć. I może być czasami bardzo to takie ważne, żeby, że jak tej ciszy zabraknie, to ten ktoś no, nie będzie miał jak się rozpoznać, no bo jak? No bo tu gra, tutaj coś, tam jeszcze coś, tu pędzi, tu praca, tu tak, napięte życie. To trzeba rzeczywiście się zatrzymać i się wyciszyć.
I teraz myślę, że dochodzimy, trochę zataczamy pętlę i dochodzimy do punktu wyjścia, temat konsekracji, tak? Myślę, że rola kogoś takiego jak siostry, takiej przestrzeni, takiego miejsca, jakim jest klasztor, tu wchodzi rola znaku. Oto są osoby w świecie, obok nas, w mieście, tutaj w tym wypadku Kęty, gdzie wyciszają się, zamykają przed tym zgiełkiem świata drzwi, otwierają tabernakulum, klękają przed Jezusem. I myślę, że tutaj też ten znak konsekracji, oddania się na wyłączną służbę Panu Bogu jest bardzo istotny. I chyba dochodzimy tutaj do sedna też waszej obecności w świecie, w tym sensie obecności jako znaku, jako jakby to powiedzieć, bramy do innego świata, tak? Czegoś, co mówi, nawet jeśli milczy.
To na pewno, no ładnie myślę, że to ksiądz ujął. I możemy być właśnie takim znakiem zapytania o inną rzeczywistość. Po prostu o Pana Boga. I myślę, że w niejednym sercu rodzi się właśnie taka refleksja, może się zrodzić na widok siostry idącej w habicie, czy właśnie nas tutaj zamkniętych za klauzurą. Właśnie no jakby w imię czego po prostu zdecydowało się na taki styl życia. Myślę, że obserwując siostry, no to niejednokrotnie też widzą na ustach uśmiech, jakąś energię, radość I no, sądzę, że to pewno zastanawia, skąd te osoby na pozór właśnie czyniące ofiarę tyle potraciły, a no właśnie są szczęśliwe i nie zamieniłyby się jakby na jakąś inną rolę, nie wybrałyby po prostu innej formy życia. I sądzę, że to może właśnie tak zastanowić i ostatecznie właśnie no doprowadzić właśnie człowieka, że właśnie istnieje inna rzeczywistość. Istnieje ktoś, dla którego właśnie warto poświęcić życie, któremu warto zaufać, bo jest dobry dla wszystkich.
To jest dosyć symboliczne, bo to miejsce, w którym jesteśmy, klasztor został zbudowany na terenie dawnej poczty, tak?
Tak.
I to ta poczta, prawda?
Tego to ja nie wiedziałem, no ale właśnie, to rzeczywiście ale to jest ciekawa informacja, prawda? I symboliczny, tak, wymiar. Tak.
Teraz jest to raczej taka korespondencja duchowa, prawda, można powiedzieć, ale kiedyś tu się mieściła poczta.
Może Pan Bóg te listy swoje pisze, albo ludzie piszą do Jezusa Chrystusa, do Boga, tutaj przynoszą na tę duchową pocztę, siostrę to
pieczętowują.
Tak. I jeszcze jedna rzecz, myślę sobie, bo też dotknęliśmy sprawy powołań, ilości. Sądzę, że chyba nie do końca będzie właściwym podejście do tematu powołań w kategoriach ilościowych, tak? Być może przychodzi taki czas, kiedy wszyscy musimy się z tym mierzyć i niejednokrotnie wierność powołaniu będzie po prostu wytrwaniem, mimo tego, że perspektywa nie jest najciekawsza, tak? Być może Pan Bóg tego dzisiaj od nas wymaga, pewnej cierpliwości do ludzi, do świata, który nie jest łatwy, który jest powierzchowny, który się ślizga po powierzchni, często nie ma czasu zauważyć, że jest jakaś głębia ludzkiego serca i rzeczywistości wiary jako takiej. Myślę, że być może po prostu trzeba robić swoje, to co siostra Laura nam mówiła. Zacząć od siebie i resztę zostawić Panu Bogu. Przesłać ten list, który przychodzi na pocztę tutaj. I żyć dalej, tak? Zostawiając ilość, nie wiem, zastępowalność pokoleń Panu Bogu.
Może tak? Na tym polega też ofiara doskonała. Ja słyszałem o takiej koncepcji ofiary doskonałej, gdzie rzeczywiście nie ma takiej perspektywy, że można się ucieszyć owocami. Jakby, no, tak jak małżeństwo nie ma dzieci czasami, a w zakonie czasami nie ma powołań, no po prostu, ale to jest być może taka koncepcja ofiary doskonałej, nie wiem, czy...
No, ja bym powiedział, może się siostrze zgodzą albo nie zgodzą, proszę oponować, że w takiej perspektywie też bardzo liczy się ta jedna osoba, która Panu Bogu oddała życie. Przecież dla sióstr to jest, dla każdej z was, dla mnie jako księdza też, to jest moja decyzja. I ja nie myślę o przyszłości za 200 lat, czy nie wiem, w diecezji będą powołania, czy nie będą. Ja mam dać Panu Bogu siebie, bo On mnie zawołał. On mnie uwiódł, nie wiem, widokiem sutanny w moim wypadku. Mnie się to podobało. Postać kapłana, wikariusza, który nam imponował, który był wspaniały, no i gdzieś się powołanie rodziło. To jest moja ofiara. Nie będę myślał, może potem oczywiście z czasem się te myśli pojawiają, co będzie dalej, czy po nas przyjdą inni, czy będą tutaj siostry zakonne, ale chyba wracamy do tego, co jest punktem wyjścia. Osobista ofiara, poświęcenie pojedynczego człowieka, oddanie się, czy konsekracja pojedynczej osoby dla Pana Boga to ma znaczenie. Tak sobie myślę.
Myślę, że nas ma interesować każdego indywidualnie osobiste świadectwo, żeby właśnie osobiste świadectwo dawał po prostu i żył zgodnie z własnym powołaniem i starał się właśnie kochać Boga coraz bardziej, a resztę no, jakby nie od nas już zależy. Także że tutaj jest kwestia zaufania Panu Bogu, że no, on sobie poradzi z sytuacją.
Poradzi sobie. Czas nam się kończy, drogie siostry.
Ja bym jeszcze o monstrancję zapytał, bo
proszę,
mówiłem, że monstrancja, bo... tak, ale bo wiem, że siostry mają monstrancje, które wystawiają w tych monstrancjach Pana Jezusa Eucharystycznego, czy jest ta monstrancja, w której po raz pierwszy został wystawiony przez biskupa Anatola, chyba Nowaka, tak?
Ta historyczna monstrancja pierwsza.
Czy jest jeszcze tak? Bo wiem, że niektóre mają bardzo dużo lat, niektóre monstrancje, które siostry wystawiają właśnie.
Tak, to na ten temat to raczej wypowiedziałaby się dawniejsza zakrystianka, siostra Bonaventura, dlatego że one z siostrą Rafaelą tam wszystkie te paramenty liturgiczne spisują i one właśnie po datach nie... Ja akurat tutaj nie jestem kompetentna, żeby odpowiedzieć, ale...
To jest okazja do kolejnego spotkania. Dobrze. Drogie siostry, bardzo serdecznie dziękujemy. No prawie godzinę rozmowy, można by dłużej jeszcze, myślę. Dziękujemy. Na koniec jeszcze, naprawdę na koniec, to proszę powiedzieć... Jak ta poczta działa? No ja tutaj myślę o ludziach, którzy słuchają naszej audycji no i chcą ten list wysłać do was. Co mają zrobić? Przyjść osobiście, to wiemy. To jest najprostsza sprawa. Ale czy jeszcze są inne formy kontaktu? Może tak, żeby siostry powiedziały, jak was znaleźć, jak was uchwycić, jak was poprosić o modlitwę.
Mamy stronę internetową, więc na stronie internetowej jest adres, również numer telefonu. Więc takim po prostu sposobem można przekazać te swoje prośby, intencje.
A jakby ktoś chciał się tutaj przyjść, wypłakać, to może?
Może.
Zapraszamy ze śmiechem i ze łzami na dawną pocztę, a do dzisiejszego klasztoru sióstr Klarysek Odwieczystej Adoracji, z którymi to rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Siostra Laura, siostra Monika i siostra Maksymiliana, państwa i naszymi gośćmi były. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy.